Oczekiwanie dzisiaj jest naszym rozważaniem i Psalm 33, a werset 20 powiada: dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. Abyśmy może szerzej i na nowo popatrzyli na to zagadnienie oczekiwania, to na początek może niektóre myśli wzięte z życia, takie bliskie myśli, myślę, że każdego to dotyczy, czy ocieramy się o te zagadnienia i one właściwie wprowadzą nas do tego tematu. Wierzę, że one mogą przypomnąć nam to, co już sami zauważaliśmy i co wiemy, jak również mogą ukazać, co jest bardzo istotne w tym oczekiwaniu. I powiem tak, gdziekolwiek spojrzymy, przynajmniej tak jest w moim życiu, gdziekolwiek spojrzymy, to wszędzie można dostrzec różnorakie oczekiwania. Wszędzie, przynajmniej dla mnie tak to jest. Można to zaobserwować w przyrodzie, w świecie zwierzęcym, jak również wśród ludzi. I w różny sposób wierzę, że Bóg przemawia do człowieka. W różny sposób. I ten świat, który oglądamy, jest świadkiem Bożej mowy do człowieka, do nas. I wielokrotnie Bóg przemawia do mnie i bardzo mocno wielokrotnie przemawia poprzez to, co oglądam. Psalmista powiada, że dusza nasza oczekuje Pana. On pomocą naszą i tarczą naszą. I można zadać pytanie, kogo moja dusza oczekuje? I kto jest moją pomocą i moją tarczą? Wracając do myśli wziętych z życia, można powiedzieć, że człowiek każdego dnia świadomie i nieświadomie zderza się z tym zagadnieniem oczekiwania. Budzimy się rano, należy już wstawać, ale chcemy jeszcze trochę dłużej poleżeć. Spoglądamy na zegarek, czasami dajemy sobie jeszcze 5 minut i oczekujemy, że się one wydłużą, ale mijają jak sekundy. Jedziemy do pracy, a na skrzyżowaniu czerwone światło i wtedy musimy chwilę poczekać. Ale ten czas oczekiwania na zielone światło często jest dla nas stanowczo za długi, przynajmniej dla mnie. A czy dla ciebie? W wielu różnych sytuacjach, a zwłaszcza gdy jesteśmy trochę opóźnieni i wtedy, gdy spojrzymy na wskazówki zegara, to chcielibyśmy ich zatrzymać albo cofnąć z powrotem, aby zdążyć na czas. Gdy czekamy w kolejce lub ubrnęliśmy na drodze w trafiku, to często brakuje cierpliwości do spokojnego oczekiwania na rozluźnienie. Zaczynamy się często denerwować. Brakuje cierpliwości. Dlaczego? Ponieważ pędem życia jesteśmy popychani i napędzani. I często zachowujemy się, jakbyśmy byli na taśmowej maszynie, która jest uruchomiona i my musimy nadążyć. Gdy rozpoczynamy pracę, to oczekujemy pory obiadowej. Niektórzy mówią, na co czekasz? Czekam na obiad, kiedy będzie przerwa. A następnie, już po tej porze, oczekujemy końca pracy. A później, kiedy wreszcie będę w domu. I ciągle czekamy. Czekamy, co przed nami. Gdy umówiliśmy się z kimś, a ktoś się opóźnia, to patrzymy na zegarek i okazujemy nasze niezadowolenie. Dlaczego jeszcze tej osoby nie ma? Dlaczego? Po prostu nie lubimy oczekiwać. Nie lubimy. I wielokrotnie czas oczekiwania nas denerwuje, gdy żona z ciepłym obiadem czeka na męża, albo gdy mąż oczekuje powrotu żony ze sklepu, to z niecierpliwością, zaglądając do okna, czasami czerwień na twarzy się pokazuje. I kilkakrotnie przejdzie mieszkanie wzdłuż i wszerz. Mówiąc prostym językiem, z powodu prędkości naszego życia. Oczekiwanie dla człowieka jest niecierpliwym czasem. jest sprawdzianem samego siebie i naszej cierpliwej wytrzymałości. Gdy przyjedziemy nawet do kościoła, na nabożeństwo i chcemy zaparkować samochód, to ze znalezieniem wolnego miejsca blisko naszego kościoła często pojawia się trudność. Szukając, jadę w koło kościoła bliskimi uliczkami i wyglądam za wolnym miejscem. I myślę, że wy również to czynicie. Gdy zobaczę, że ktoś zbliża się do samochodu, aby odjechać, to z ulgą mówię w swoich myślach: dobrze, że wyjeżdża. Ale po kilku sekundach z niezadowoleniem mówię: dlaczego jeszcze nie wyjechał? Jak długo będę czekać? A czasami zdarza się, że dość długo zajmie osobie, żeby w końcu opuściła wolne miejsce. Aby oczekiwanie było ubogacone, to dodatkowo zdarza się, że musowo trochę odjechać samochodem, aby wyjeżdżający mógł wyjechać. I pojawia się następny problem. Gdy jesteśmy już gotowi do zaparkowania, czasami wracamy na to miejsce, to ktoś inny wolne miejsce parkuje. Jak ten kierowca mógł zrobić? Czy nie wiedział, że to miejsce było dla mnie? Przecież czekałem, aby w tym miejscu zaparkować. I wtedy nawet gdy nie powiemy głośno, to dla tej osoby w naszych myślach brakuje miłych i błogosławionych słów. Taka jest natura człowieka. Ale i w tym powinna ulegać przemianie. Oczekiwanie to jedno z wielu zadań żyjącego człowieka na ziemi. Oprócz tych rzeczy, o których już wspomniałem, chrześcijanin powinien wiedzieć o dwóch oczekiwaniach. I one powinny być dla niego najważniejsze. Jest to oczekiwanie na Boga w codziennym szarym dniu i oczekiwanie powrotu Chrystusa po swój Kościół. I dzisiaj rozważymy pierwszy punkt, a następnym razem drugi. A więc teraz myśl na dzisiaj. Oczekiwanie na Boga w codziennym szarym dniu. Pamiętam, że koniec jesieni i początek zimy, w ogóle cały grudzień był nadzwyczaj ciepły. Pamiętacie? Nadzwyczaj ciepły. Były dni niektóre, że można przypisać do lata. Tak były ciepłe. I wiecie co? W ogródku mojej Lucy niektóre rośliny puściły pąki. Przed Nowym Rokiem. Przed świętami Bożego Narodzenia. A wczesne kwitnące kwiaty zakwitły. Dlaczego? Mogę powiedzieć, że to sprawiło ciepło i oczekiwanie roślin na ciepło. Cała przyroda ma swój czas oczekiwania. I oczekując na ciepło, jest gotowa na czas wiosny. Ten fakt może przypomnąć i nam wskazać na oczekiwanie, jakie winien mieć człowiek. W oczekiwaniu bardzo ważnym jest cierpliwość i wytrwałość i prawidłowe poddanie się procesowi, jaki ma miejsce podczas oczekiwania. Psalm 130, werset 5, 6, 7 mówi: w Panu pokładam nadzieję. Dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa Jego. Dusza moja oczekuje Pana. Tęskniej niż stróże poranku. Bardziej niż stróże poranku. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. W tym miejscu, jeżeli spojrzymy tak uważnie, psalmista dwukrotnie mówi o jego osobistym oczekiwaniu. Dwukrotnie mówi o sobie, o tym, w jaki sposób on oczekuje. Oczekiwaniu na Boga, słowo do Niego. I oczekiwaniu z tęsknotą duszy na Pana. Dopiero gdy mówi trzeci raz, to wtedy kieruje to słowo do Bożego ludu. I zachęcając ich do oczekiwania Pana. Może znowu kilka słów wziętych z życia. W świecie zwierzęcym zauważyć można, że niektóre zwierzęta w okresie oczekiwania zmieniają swoją sierść i w ten sposób zmieniają swój zewnętrzny wygląd. Niektóre zwierzęta w okresie zimowym schowane są w norach, ale gdy zbliża się wiosna, gdy oczekują wiosny i gdy ona się pojawia, to te ukryte zwierzęta z podniesioną głową wychodzą ze swojej zimowej kryjówki. I wtedy zauważyć można znacznie większą ich aktywność. Gdy człowiek oczekuje wiosny, nie tylko tej w przyrodzie, ale oczekuje wiosny tej wewnętrznej wiosny w swoim życiu, to nie możemy pozostawać w zimowej kryjówce. I musimy o tym rozumieć. Jeżeli chcesz tą duchową wiosnę przeżyć, tą wewnętrzną wiosnę, to musisz oczekiwać tą wiosnę i musisz wyjść z zimowego ukrycia. Tak jak te zwierzęta niektóre, które zimują gdzieś tam w norach. Zwierzęta swoim oczekiwaniem wiosny, zmianą zewnętrznego wyglądu, większą aktywnością życia przypominają człowiekowi o oczekiwaniu na zachodzące zmiany. A więc człowiek musi wyjść. Gdzie? W kierunku Boga. I podnieść swoją głowę w Jego kierunku. W tym wszystkim, kiedy o tym rozważam i to zauważam, to muszę powiedzieć, że dostrzegam i podziwiam niezbadaną mądrość Boga, którą Bóg używa, aby w różnoraki sposób przemawiać do człowieka. W swoim czasie jest taki specyficzny obraz opisany, kiedy Bóg użył również zwierzę, aby przemówić do proroka. Ja wierzę, że do nas, jako do dzieci Bożych, Bóg używa różną metodę, przede wszystkim Jego Słowo, ale również całą tą przyrodę, która nas otacza, aby przez nią mówić do nas, coś nas pouczyć, o ile tylko jesteśmy gotowi. Na naszym ogródku mogłem zaobserwować bardzo interesujący obraz. I ten obraz, który widziałem, Bóg użył, aby udzielić dla mnie kolejnej pouczającej lekcji. I nigdy go nie zapomnę. Otóż pewnego dnia duży, drapieżny ptak pojawił się blisko naszego ogródka. I wtedy mniejsze ptaki szybko przed niebezpieczeństwem schowali się w krzakach za gałązkami. I były bezpieczne. Były bezpieczne do momentu, gdy tam pozostawały. I ich wróg nic złego nie mógł dla nich uczynić. Ale po wielokrotnych, nieudanych napadach drapieżnika, będąc zły, tak to zaobserwowałem. Z powodu niepowodzenia użył on przebiegłości i zmienił strategię swojego działania. To, co mógł zrobić, to straszyć bezpiecznie ukryte ptaki. I to robił. Nie mógł złapać, nie mógł im zrobić krzywdy, ale mógł straszyć. Przynajmniej to. I to robił. I pewnego razu zauważyłem, że ten drapieżny, duży ptak szybkim lotem wpadł w krzak, ale to zrobił celowo. I swoimi dużymi skrzydłami, tym dużym zasięgiem, bardzo bił czy uderzał w ten krzew. I robił tak szumu, że ja usłyszałem w domu. I takim straszeniem chciał spowodować panikę wśród bezpieczno ukrytych ptaków. I udało mu się. Widziałem, jak nastraszony ptak z przerażenia opuścił bezpieczne miejsce swojej kryjówki. A na to czekał drapieżnik. Wtedy swoją ofiarę łatwo złapał w pazury. A później w powietrzu zamiast ptaka to tylko jego pióra fruwały. I czy możemy wziąć lekcję dla siebie z tego, co usłyszeliśmy? Przynajmniej dla mnie Bóg przez ten obraz tak wiele mówi. Myślę, że każdy z nas może wziąć lekcję. O ile Oddaliśmy nasze życie Jezusowi i należymy do Niego. Jak oddaliśmy nasze życie Jezusowi, to należymy do Niego. Nie może, ale należymy do Niego. Ale ciągle żyjemy w takim ciele, które skłonne jest do zła. Oraz jesteśmy narażeni na podstępny atak wroga naszych dusz oraz zastraszanie z jego strony. Z tego powodu natrafiamy na trudności, które często są ponad naszą miarę. I teraz, aby nie zagalopować się za daleko i nie ugrzązną w swojej słabości, to chrześcijanie musi codziennie sobie przypominać, nie raz w tygodniu, w niedzielę, czy raz w miesiącu, jakkolwiek, ale codziennie musi sobie przypominać. Muszę we wszystkim zaufać Panu. Muszę w każdej sytuacji mojego życia, cokolwiek przechodzę, cokolwiek się dzieje wokół mnie, muszę zaufać mojemu Panu. Bo z życiowymi trudnościami sam sobie nie poradzę. Przegram. Muszę przypominać sobie, że mój Jezus jest większy od wroga mojej duszy. I podczas trudności, gdy drapieżnik naszej duszy napada na nas i gdy w różny sposób zastrasza, to wtedy tym bardziej muszę oczekiwać na Boga. I co? I pozostać w Bogu ukryty. Pozostać. I nie ulec diabelskiemu zastraszeniu. W Bogu jest najbardziej bezpieczne miejsce dla ciebie i dla mnie. Jak często niektórzy chrześcijanie robią bolesną, tragiczną pomyłkę. Opuszczają bezpieczne miejsce Bożego pokoju, Bożej ochrony, Bożego bezpieczeństwa i wtedy padają ofiarą wroga. A to nie było Bożą wolą i to nie było w Bożym planie. Podobnie jak ten ptak, o którym wspomniałem. Gdy słuchamy złe wiadomości, a dzisiaj można tyle się nasłuchać, że aż głowa mała. Gdy widzimy różne złe rzeczy, gdy na ulicy oglądamy to, co jest niemiłe Bogu i nam, i to wszystko ma bardzo duży wpływ na człowieka, psychikę i emocje. I jeżeli dopuścimy, pozwolimy, to wtedy bardzo łatwo wykradnie pokój z naszej duszy i spowoduje panikę. I można to zaobserwować wśród wielu wierzących. W codziennym dniu wielokrotnie władca grzesznego świata serwuje duchową truciznę. Podawana jest w pięknym opakowaniu. Ozdobiona w kolorach i takie rzeczy zwabiają tych, którzy swój wzrok skierowali w złą stronę. Byli w bezpiecznym miejscu, ale dopuścili do paniki, a to zrobił strach wroga. W codziennym dniu wielokrotnie władca grzesznego świata, on przychodzi i można powiedzieć takim językiem potocznym, kombinuje, w jaki sposób nas nabrać, jak nas oszukać. W życiu duchowym człowiek bez Bożej pomocy jest bezradny. Nasze doświadczenie, nasz staż wiary nam niedużo pomoże, jeżeli zabraknie najważniejszego, samego Boga w naszym życiu. I podstępy wroga przerastają ludzkie siły i nawet chrześcijanina siły. I widać wielokrotnie konsekwencje. Powiem tak, że dobrze jest wiedzieć, co dzieje się w świecie. Dobrze jest wiedzieć o wielu rzeczach, które są na świecie. Ale we właściwy sposób z nich korzystać. Boży głos dla mnie i dla ciebie powinien być dla nas najważniejszym głosem albo najważniejszą wiadomością. To tak jak dziennik oglądamy czy wiadomości, co się dzieje wokół nas na tym świecie. Boży głos, to co Bóg mówi, powinien być numer jeden. Wiadomość samego Boga do mnie. Musimy odróżnić, kiedy Bóg mówi i ostrzega, a kiedy drapieżnik chce różnymi wieściami zastraszyć i spowodować w mojej duszy panikę. Bo wroga cel, naszego wroga, twojego i mojego, wroga naszej duszy, celem jest doprowadzić mnie do opuszczenia bezpiecznego miejsca. Mogę być chrześcijaninem, mogę nawet praktykować chrześcijańskie przyzwyczajenia, ale to jeszcze nie określa, że jestem w bezpiecznym miejscu. Wróg ciągle chce doprowadzić ciebie i mnie, abyśmy opuścili bezpieczne miejsce. Micheasz również żył w niesprzyjającym czasie, ale postanowił, czyli zdecydował i powiedział tak. 7:7. Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. I nie jest tutaj wspomniany okres ilości dni wypatrywania. 2 dni, 3, 7, jakkolwiek. Kiedyś Daniel przechodził taką próbę, kiedy modlił się, a nie otrzymywał odpowiedzi. Wielokrotnie w ty czy ja możemy doświadczać coś takiego. Jest bardzo ważne wtedy nasze oczekiwanie. Wytrwałość w naszym oczekiwaniu. I tutaj nie jest wspomniane w tej księdze Micheasza, jak długo mamy oczekiwać. Ale on powiedział, lecz ja będę wypatrywał Pana. Będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. W naszym życiu, w okresie oczekiwania na Bożą interwencję, pomocne jest zrozumienie, że Bóg wie wszystko. Że Bóg wie wszystko. A więc skoro On wie wszystko, to wie w jaki sposób i w jakim czasie na potrzebę oczekującego mojego serca odpowiedzieć. Skoro sobie uświadomię i uwierzę w to, że Bóg mój wszystko wie, to nawet kiedy moja dusza westchnie, czy moje myśli w kierunku Boga skieruję, to teraz tylko powinienem cierpliwie oczekiwać i wytrwale oczekiwać i zaufać Bogu do końca, że nic nie ujdzie Jego uwadze, że wszystko jest w Bożej kontroli. Przez usta proroka Michaasza, również w 11 wersecie, 7 rozdział, jest takie słowo. Nadejdzie dzień. Nadejdzie. A więc jeszcze on nie nadszedł, ale już zbliża się. Nadejdzie dzień, w którym twoje mury będą odbudowane. Ów dzień, gdy twoja granica się rozszerzy. Zrozumiane jest, że te słowa były skierowane do wybranego narodu, Izraela. Bóg obiecał, że w przyszłości dla nich dokona wspaniałej rzeczy. Bóg obiecał i Bóg dotrzymuje swoje słowo czy swoją obietnicę. I rozumiem, że wierzących ludzi można nazwać duchowym Izraelem. Ja tak się czuję. I wielokrotnie do niektórych ludzi, którzy wywodzą się z narodu izraelskiego, podczas rozmowy ja mówię, ja jestem wewnątrz nowym Izraelem. Ja tak się czuję. Ja błogosławiam Izrael, ten, który jest Izraelem nawet tylko na zewnątrz. I dziękuję Bogu za nich. I chcę mówić dobrze o nich, bo tak Boże Słowo mnie uczy. A więc jesteśmy tym duchowym Izraelem. I teraz czytając Boże Słowo skierowane do Izraela, my chrześcijanie możemy z tego słowa wiele skorzystać. Przynajmniej ja chcę korzystać. Czytając o tym fizycznym czy cielesnym Izraelu, ja chcę również, co Bóg w sensie duchowym mnie chce przez to słowo pouczyć. Jest tutaj takie słowo. Nadejdzie dzień, w którym twoje mury będą odbudowane. Ów dzień, gdy twoja granica się poszerzy, rozszerzy. A więc czytając to słowo, tak patrzę na budowlę mojego życia, na moje życie duchowe, na życie chrześcijanina. I można zauważyć wielokrotnie, że ta budowla gdzieś tam jest pęknięta, że gdzieś tam jest jakaś szczelina, że gdzieś pojawiła się jakaś dziura. Oczywiście wróg to doprowadził do tego i nasze zaniedbanie, aby utrzymać w dobrym stanie tą budowlę. Popękane mury naszego duchowego życia Bóg chce odbudować. Bóg nie jest zadowolony, żeby ta budowla była popękana, gdzieś nawet w stanie takim niebezpiecznym, niesilna. Bóg chce ją scalić i żeby ona była naprawiona. Boże Słowo zachęca do oczekiwania na ów dzień, bo on nadejdzie. A więc, gdy w dalszym ciągu widzimy pęknięcia w duchowym murze naszego życia, to nie możemy pozostawać w stanie obojętności. I to Boże Słowo tak jakby w taki sposób chce nam sygnalizować. Musimy z wiarą oczekiwać i poddać się Bożej naprawie, ale również oczekując powinniśmy zadbać o rozszerzenie duchowych granic. A więc to tak jak człowiek rodzi się i dziecko małe już zaczyna chodzić, później zaczyna iść do pierwszej klasy i tak dalej. A więc ono nie cofa się do przedszkola. Ona idzie z progresem swojego życia. Idzie do drugiej klasy, trzeciej i tak dalej. I tak samo w życiu duchowym powinno być. A więc musimy poddać się Bożej naprawie. Boże Słowo nas zachęca, abyśmy oczekiwali na ten dzień. Ja nie chcę żyć przeszłością albo tym, co zdarzyło się dla mnie dniem, kiedy upadłem duchowo. Ale ja chcę żyć nadzieją, przyszłością, że to, co było nawet złe, to, co było pęknięte, może być scalone i naprawione. A więc powinniśmy za to zadbać. Musimy z wiarą oczekiwać i poddać się Bożej naprawie. Myślę, że mało ludzi ma chęć, aby patrzeć na gąsienicę. Taki inny przykład wzięty z życia. Kto z was chciałby wziąć do ręki gąsienicę? Kto z was? Nie myślę. Myślę, że nawet ludzie nie mają ochoty patrzeć się na nią. Dlaczego? Ponieważ swoim wyglądem nie przyciąga nasze oczy. Jest raczej obrzydliwa. Taka jest gąsienica. Ale przychodzi czas. Przychodzi czas w życiu gąsienicy, że ta gąsienica doznaje przemiany. I wtedy co? Widzimy pięknie unoszącego się kolorowego motylka, który swym wyglądem nas zachwyca. I kiedyś oglądałem, a akurat na grupie domowej oglądaliśmy krótkie takie wideo o motylkach. Jest niesamowite, aż trudno uwierzyć. Więcej ma, jeżeli można takim komputerowym językiem wyrazić się, więcej ma tych specjalizacji komputerowych motylek jak najlepszy samolot. I to naukowcy badali. Jest coś niesamowitego. Ale ten motylek wpierw był gąsienicą. I wielokrotnie człowiek czasami podobny jest jak ta gąsienica. Gąsienica, gdyby nie poddała się temu procesowi, albo gdyby nie czekała, po prostu oczywiście to wszystko Boże stworzenie, to Bóg tak zrobił. I do końca my nie zrozumiemy, jak to działa. Ale przez ten taki drobny przykład, jak wiele można się nauczyć, jak wiele można usłyszeć, co Bóg mówi do mnie. Podczas okresu oczekiwania na zachodzącą zmianę jest raczej ten okres poniżający, ta gąsienica. Nikt ją nie lubi. Gdzieś czołga się. Brzydka. Ale później rezultat jest wspaniały. I tak w życiu człowieka, kiedy człowiek zaufa i będzie oczekiwał na proces przemiany. Człowiek podczas okresu oczekiwania również może doświadczać różnego rodzaju poniżenia. Poniżenia. Ale jeżeli cierpliwie wytrwa, jeżeli wytrwa i przejdzie ten okres, to będzie unosił się na Bożych skrzydłach. I dlatego czasami można zauważyć albo popatrzeć na człowieka, aż nie można uwierzyć. Z niego? Z takiego człowieka? Dzisiaj? Wczoraj był pijakiem, a dzisiaj jest kaznodzieją? Wczoraj był złodziejem, a dzisiaj jest misjonarzem? Wczoraj zabijał, bo i takich widziałem? w naszym kościele w Polsce za kazalnicą, co dopuszczali się i byli ludożercami. I mieli na sumieniu niektórych ludzi, co zjedli. A dzisiaj on zwiastuje. A więc życie człowieka bez Boga jest jak ta brzydka gąsienica. Ale pozwól i oczekuj na przemianę, którą Bóg może uczynić. A zobaczysz, jak będziesz się unosić. Jest to wspaniały proces. Jest to cudowny proces. Diabeł często chce nas zastraszyć, abyśmy spowodowali to, abyśmy zawsze czołgali się i byli tak nisko. Ale Bóg chce nas w swoim bezpieczeństwie ochronić i podnieść na swoje skrzydła. A teraz słowa Boga, które zanotował prorok Amos. W dniu, w owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia i podźwignę ją z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni. Wierzę, że twoja i moja duchowa budowla musi być poddawana bieżącej duchowej inspekcji. I inspektorem jest Duch Święty i Boże Słowo, który widząc potrzebę naszego duchowego budynku i powstałe w nim pęknięcia, może i chce doprowadzić je do scalenia i do umocnienia słabych miejsc zabezpieczając ich przed niebezpieczeństwem. Akurat ja pracuję na budowie, remontujemy domy i wiele mogę się nauczyć również, jeżeli chodzi o to. Akurat tam gdzieś w dachu coś przecieka i woda pomału, nie bardzo mocno, ale pomału, gdzie zacieka i idzie w ścianę w środek. Izolacja mokra, tu bajfory mokre, sidrakiem zakryto i ludzie nie wiedzą. A to wszystko wewnątrz zaczyna się psuć i gnieć. I kiedy jest rozpoznane, to wtedy odbieramy, wow, co się dzieje. I podobnie może być w życiu duchowym. Musimy na to zwracać uwagę. Wszystkie usterki spowodowane przez wroga, szczeliny i otwory muszą być zamurowane Bożym cementem, Bożą miłością, Bożym Słowem, Duchem Świętym. I to chce czynić Bóg w naszym życiu. On nie chce, żeby były dziury, przez które wróg może zaglądać lub wejść. Ale nie tylko to, bo daleko więcej. Ja nie chcę, aby tylko Bóg ciągle pomagał dla mnie i łatał mój budynek. Ale ja chciałbym czegoś więcej. Ja chciałbym iść krok dalej. Ja chciałbym stanąć na następnym szczeblu. I dzięki Bogu, że On w naszym życiu to czyni. Ale Boży plan dla nas jest o wiele większy. Jak tylko ciągła naprawa. Jak tylko upadłem i znowu Boga przepraszam. Upadłem i znowu Boga przepraszam. I znowu wracam do grzechu i znowu Boga przepraszam. I znowu i ciągłe pęknięcia i dziury. Bóg chce naprawić i scalić, wzmocnić swoim cementem, Bożym Słowem, Duchem Świętym, umocnić siebie, abyś stał niewzruszenie. Boże Słowo mówi, oto idą dni. Oto idą dni, ale czy słyszysz? Czy rozumiesz? Mówi Pan, nie człowiek, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcem ziarna. I góry będą uciekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. Poprzez to słowo Boży Duch inspiruje nas, abyśmy zapragnęli i zgodzili się, aby wyprowadzić się na wyższy duchowy poziom. Nie stać w jednym miejscu, w tym samym, co 5 lat czy 10 lat temu, ale abyśmy zgodzili się wyprowadzić na wyższy poziom duchowy. Ale wpierw chcę sprowadzić nas z góry cielesnych ambicji, aby następnie wprowadzić nas na Bożą górę, na górę bliskiej społeczności z Nim. Z tej Bożej góry będziemy oglądać Boże i święte rzeczy, a będąc na cielesnej górze, na górze religijności, przyzwyczajeń dobrych, kościelnych i tak dalej, na takiej górze Bożych rzeczy nie zobaczymy. Bóg chce, abyśmy w życiu duchowym oglądali Boże pagórki i uciekające duchowym moszczem. Bóg to chce. Jest to Bożą wolą. Jest to dla ciebie, dla mnie. Ale jeżeli chcemy to oglądać, i doświadczać. Jeżeli chcemy, jeżeli naprawdę chcemy, to musimy w naszym życiu zastosować cały ten werset i wszystko, co ten werset nam mówi. Oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcem ziarna. W tym wersecie ukazany jest plan i prawo, które pozwala nam i poucza nas, w jaki sposób możemy uczestniczyć w duchowym żniwie. Dałby Bóg, abyśmy zrozumieli przesłanie tego słowa i obietnicę, jaka w tym słowie się kryje. Bo Bóg ma tyle obietnic dla nas, ale jak mało my z nich korzystamy. Abyśmy nasze siły i pragnienia skierowali bardziej na to, co dobre, miłe ludziom i Bogu i co jest budujące. Co budujące. Wierzę, że to słowo, święte Boże Słowo, skierowane jest do Kościoła w dzisiejszym czasie, dlatego że czasu pozostało niewiele. Zawsze słowa Boga powinniśmy przyjmować z wiarą, że są skierowane do nas, do mnie, z nadzieją, że dokonają w nas, we mnie potrzebną zmianę. Jeżeli tak ustosunkujemy się do Bożego Słowa, będziemy oglądać zmianę i we mnie, i w drugim. Ufając, że Boże Słowa nie tracą na mocy, ciągle są aktualne i wiecznie trwające i pozostają niezmienne w swoim działaniu. To Boga Słowo. Ono działa, ono żyje i ono coś czyni. Dlatego, miła siostro i bracie, zapytuję siebie i was, czy dostrzegasz potrzebę pracy na Bożym polu? Widząc potrzebę duchowego żniwa, czy czynisz to, co Bóg ci pokazuje? Czy twoje ręce mają udział w Bożej pracy? Czy jesteś osobą, która w każdy możliwy sposób wspiera tych, którzy pracują? Czy widzisz osłabione ręce tych, którzy przyłożyli je do Bożego pługa? Czy je wzmacniasz? Czy krytykujesz? Modląc się, czy pamiętasz o tych, którzy są zajęci Bożą pracą na Bożym polu i oczekują na twoje duchowe wsparcie, na twoją modlitwę. Tak jak dzisiaj modliliśmy się za tego młodego naszego misjonarza. Czy pamiętasz o tym, że wkoło ciebie są osoby, które oczekują usłyszeć mądre i budujące słowo potrzebne dla nich? Właśnie od ciebie. I ode mnie. Bóg oczekuje i ludzie oczekują również, abyś, gdy otwierasz usta, to mówił mądrze, ku zbudowaniu dla ludzi, a Bogu na chwałę. Jak często otwieramy usta i mówimy to, co Bóg nie chce słyszeć i ludzie. Czy jesteś obeznany z pracą Bożą w tłoczni winogrona? Czy wiesz o tym, że nim winogronowy sok jest gotowy do spożycia, to wpierw musi przejść cały proces. Wpierw musi przejść, aby w końcowej fazie był wlewany do odpowiednich naczyń. Musowo wpierw wiele pracować na zewnątrz, na polu, aby dojrzały owoc zwieść do tłoczni, w której prace końcowe będą wykonane. Gdy czas jest siania Bożego ziarna, czy siejemy? Czy twoje ręce są czynne w tej pracy, w Bożej pracy? Czy dbasz o to, aby na przygotowanym już polu, które Bóg już przygotował, nie zabrakło potrzebnego ziarna? Powinieneś zawsze pamiętać, że pole, na którym pracujesz, nie jest twoje, ale należy do twojego Pana. A Pan chce użyć ciebie w pracy na swoim polu. I czy wiesz, przy czym masz pracować? Jak wiele wierzących czasami nie wie, co mają robić, co mogą zrobić. Zwróć się z tym do Pana, a Pan tobie ukaże. Czy oczekujesz, aby Pan ci wskazał właśnie na twoje zadanie? Bo to jest najlepsze. Jeżeli człowiek ci wskaże, to fajnie, ale jeżeli Bóg, to bardzo dobre. I teraz, czy posłuchamy Pana, kiedy Pan mówi do nas i coś nam pokazuje, abyśmy uczynili? A gdy, oczekując na Pana, usłyszałeś, że Pan coś mówi do ciebie, czy jesteś zaangażowany przy Bożym pługu, a może przy sianiu albo w tłoczni winogrona lub podczas zbioru, czy oczekujemy obfitego żniwa. Siewca czy rolnik, który sieje, on oczekuje plonu. I tak nasza służba powinna wyglądać. Powinniśmy oczekiwać Bożego działania. Zadbajmy o to i prośmy Boga. I oczekujmy z otwartym sercem i otwartym duchowym uchem, aby nie tylko usłyszeć słowa Boga, ale coraz bardziej mądrze z nich korzystać. A oglądać będziemy manifestację Bożej mocy i chwały w osobistym życiu zborowym. I niech będzie to naszą modlitwą. Ja życzę wam i sobie tego, aby w naszym osobistym życiu zborowym Boża chwała się przejawiała. I niech dobry Bóg nam dopomoże. Powstańmy do modlitwy. Panie, my dziękujemy Tobie. My uwielbiamy Twoje święte, cudne imię, że Ty jesteś żywym, świętym Bogiem. My dziękujemy Tobie, Panie, że Ty przemawiasz do nas po to, abyśmy usłyszeli, po to, aby zwrócić naszą uwagę na to, co być może jest zaniedbane w naszym życiu, aby nam przypomnąć to, co być może zaniechaliśmy. W imieniu Jezusa niechaj Duch Święty w tym momencie skieruje nasze myśli, nasz duchowy wzrok, nasze serca w Twoją stronę, w tym kierunku, co Ty chcesz nam coś ukazać w naszym życiu. Aby te różne pęknięcia tej duchowej budowli, te różne łaty czy dziury, te zaniedbania, aby one były poprawione. W imieniu Jezusa. Niechaj Duch Święty scali nas, scali nasze życie duchowe, umocni i ugruntuje. Abyśmy, Panie, nie poddawali się różnym tym złym wpływom, które w tym świecie tak często dotykają każdego z nas. Panie, prosimy Ciebie, abyśmy pozostawali w Twoim bezpiecznym miejscu. Abyśmy ciągle i zawsze, w każdej sytuacji naszego życia, oczekiwali na Ciebie. Oczekiwali na Twoją pomoc i na Twoją łaskę. I wierzymy, Panie, że kiedy będziemy blisko Ciebie, wierzymy, że kiedy nie będziemy opuszczać tego bezpiecznego miejsca, Panie, zły wróg jedynie może tylko zastraszyć, a nic więcej nam on nie zrobi. Dlatego, Panie, dziękuję Tobie, że również i tą prawdę chcesz nam dzisiaj przypomnąć. Uwielbiam Ciebie, Ojcze, że pragniesz również zachęcić nas, abyśmy spojrzeli dalej w tym kierunku żniwa. Panie, że pola już są gotowe do siania, do uprawiania, do zbierania tego żniwa, owoców zbierania, które już dojrzewają. I prosimy Ciebie, Panie, abyś zaangażował każdego z nas, abyśmy wspierali tych, którzy pracują, którzy się trudnią i w różny sposób zwiastują Twoje słowo i są wiernymi Tobie. W imieniu Jezusa niechaj pole działania, pole misyjne, pole usługiwania będzie błogosławione Tobą, aby opływało tym mostem duchowym w imieniu Jezusa. O to Ciebie, Panie, proszę i dziękuję. I aby również i ten zbór, ten Kościół dożywał tej błogiej chwili, którą Ty pragniesz, abyśmy w nią weszli, abyśmy ją doświadczali w naszym życiu osobistym i również społecznym. W imieniu Jezusa Chrystusa. O to Ciebie, Panie, proszę i dziękuję Tobie za wszystko. I błogosławię każdą siostrę i każdego brata. Amen. Amen. God bless you.